Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd przyjął projekt Mama 4+, który wprowadza tak zwane emerytury matczyne. Państwo nie może być obojętne na los matek, powiedział na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Szefowi rządu towarzyszyła minister rodziny Elżbieta Rafalska. Według projektu o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Chodzi o kobiety, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli skończyły 60 rok życia, a nie wypracowały wymaganego do minimalnej emerytury stażu pracy.
To właśnie mamy, nasze babcie są tymi siłaczkami, które dźwigają ciężar wychowania młodych Polaków i tym siłaczkom należy się szczególna wdzięczność. Ten nasz projekt Mama Plus, Mama 4+, jest właśnie takim wyrazem naszej ogromnej wdzięczności.
Minister rodziny Elżbieta Rafalska poinformowała, że ze świadczenia będą mogli skorzystać w niektórych przypadkach ojcowie oraz cudzoziemcy.
Z tego prawa będą mogły skorzystać mamy, ale w niektórych też sytuacjach, w przypadku śmierci matki bądź kiedy dzieci zostały porzucone, będą mogli również skorzystać ojcowie. Z tego świadczenia będą mogli też skorzystać cudzoziemcy, ale po spełnieniu określonych warunków i te warunki dotyczą okresu pobytu w Polsce, a więc od ukończenia 16 roku życia. Muszą co najmniej przebywać w Polsce przez 10 lat i centrum życia ich ma być właśnie Polska.
Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek trzeba będzie złożyć do ZUS-u bądź KRUS-u. Rząd szacuje, że skorzysta z tego kilkadziesiąt tysięcy osób. Świadczenia mają być wypłacane od 1 marca. Dlatego też wysokość minimalnego świadczenia wyniesie już 1100 zł. W budżecie państwa na ten rok zagwarantowano na ten cel ponad 801 milionów złotych. W ciągu 10 lat rząd przeznaczy 11 miliardów złotych. Resort Edukacji Narodowej przedstawił nowe propozycje podwyżek dla nauczycieli. Pedagodzy wyższe pensje mieliby dostać już od września tego roku. Ich wynagrodzenie wzrosłoby o 16% w stosunku do marca ubiegłego roku. Nowe rozwiązania minister Anna Zalewska przedstawiła podczas spotkania z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Strony spotkały się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Poza wzrostem płac, resort przedstawił też dodatkowe udogodnienia dla pedagogów.
Żaden nauczyciel nie będzie miał zajęć dodatkowych, szczególnie dla uzdolnionych lub potrzebujących uczniów, za darmo. Stąd decyzja o dodatkowych godzinach i dodatkowych pieniądzach do dyspozycji dyrektora. Jednocześnie każdy nauczyciel, który będzie miał ocenę wyróżniającą, otrzyma odpowiedni dodatek. Jednocześnie stażysta, to początek rozmowy o stażyście, na start każdego roku będzie otrzymywał 1000 zł. Rozumiemy rozgoryczenie nauczycieli, którzy mają bardzo różne dodatki ustalane przez samorządy. Dlatego wracamy do corocznych uzgodnień tychże regulaminów.
Po zakończonych rozmowach z resortem związkowcy ocenili, że słowa szefowej MEN są puste. Zapowiedzieli też, że będą kontynuować protesty i nie zmienią swoich postulatów. ZNP chce zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej do wyliczenia średniego wynagrodzenia. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego. Z kolei Oświatowa Solidarność domaga się podwyżki pensji o 15% jeszcze w tym roku. Kolejne spotkanie na linii MEN związkowcy ma się odbyć 31 stycznia. Kierowca samochodu osobowego próbował sforsować zaporę i wtargnąć na teren Pałacu Prezydenckiego, poinformowała Służba Ochrony Państwa. 37-letni mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Do incydentu doszło po południu. Stołeczna policja poinformowała, że zdarzenie miało swój początek na ulicy Fosza przy placu Piłsudskiego w Warszawie. Kierowca Volkswagena jechał pod prąd. Został zauważony przez funkcjonariusza policji, który próbował zatrzymać pojazd do kontroli.
Tutaj kierujący tego Volkswagena postąpił irracjonalnie, postąpił w sposób, jakiego nikt zapewne by się nie spodziewał. Przyspieszył samochodem, potrącił policjanta. Przez pewien czas, przez kilka metrów, wiózł go nawet na masce, ten policjant zsunął się z maski. Kierujący odbił w bok i rozpoczął ucieczkę. Tą ucieczkę kontynuował przez dosłownie kilkaset metrów, bo z ulicy Fosza zawracając przejechał do krakowskiego przedmieścia i na wysokości Pałacu Prezydenckiego najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, przeleciał wręcz przez chodnik, uderzył w ogrodzenie i tamta jego szaleńcza jazda się skończyła. Został bardzo szybko i sprawnie obezwładniony przez funkcjonariuszy, którzy w tym miejscu pełnili służbę. Tutaj mówię zarówno o funkcjonariuszach Służby Ochrony Państwa, jak i policjantów.
Mówił Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że potrącony funkcjonariusz trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Była wiceminister finansów Hanna Majszczyk. To kolejny świadek, którego przesłuchała Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT.
Hanna Majszczyk funkcję podsekretarza stanu w resorcie finansów pełniła w latach 2010-2017. Na stanowisko została powołana przez byłego premiera Donalda Tuska. Przesłuchanie Majszczyk to kontynuacja wątku związanego z resortem finansów. Posłowie pytali o tworzenie prawa zapobiegającego wprost wyłudzeniom VAT. W 2008 roku nie mieliśmy informacji o narastającym problemie, zeznała świadek. Jak dodała, nic nie wskazywało, że dochody z tego podatku nie zostaną zrealizowane w założonym zakresie. Majszczyk pytana o raport CBŚ, w którym wskazano na problem i jednocześnie przedstawiono propozycje konkretnych rozwiązań prawnych, powiedziała, że raportu nie pamięta. Świadek zapewniła, że w resorcie była świadomość tego, że podatek VAT jest szczególnie narażony na próby wyłudzeń.
Ja chciałabym powiedzieć i podkreślić, że to nie jest tak, że my nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że podatek ten jest podatkiem narażonym na nadużycia, czego dowodem jest między innymi kwestia tych karuzel i nadużyć, które miały miejsce w latach 90. i przecież o nich wiedzieliśmy. Koniec lat 90. i początek lat 2000. to są olbrzymie nadużycia i próby wyłudzeń związane z zakładami pracy chronionej. To jest ewidentne, ale paliwa zawsze. Paliwa również, ponieważ jest to towar akcyzowy, to wiadomo, że również jest narażony na większe zainteresowanie ze strony potencjalnie osób nastawionych na to, aby nadużywać przepisów.
Kolejne przesłuchanie już w środę. Na pytania śledczych odpowie Maciej Grabowski, także były wiceminister finansów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna do spraw stołecznych reprywatyzacji uchyliła decyzję zwrotową w sprawie nieruchomości przy ulicy Marienstadt 9. Uchylono również decyzję o wypłacie odszkodowania za nieruchomość przy Piaseczyńskiej 32. O postanowieniach komisji poinformował jej szef Patryk Jaki. Jak podkreślił, uchylone decyzje prezydenta Warszawy wydano z naruszeniem prawa. W przypadku nieruchomości przy ulicy Marienstadt 9 prezydent stolicy nie poczynił żadnych ustaleń, czy została spełniona przesłanka posiadania gruntu. Wiceminister sprawiedliwości zaznaczył, że wydanie decyzji w tej sprawie doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Jeśli mowa o Piaseczyńskiej 32, tu, jak wskazał Patryk Jaki, prezydent Warszawy nie sprawdził właściwie między innymi stanu faktycznego.
Decyzja prezydenta miasta stołecznego Warszawy o ustaleniu i wypłacie odszkodowania na rzecz Marzeny K. zostały wydane z naruszeniem przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Kontrolowane decyzje prezydenta miasta stołecznego Warszawy zostały wydane na podstawie przepisu artykułu 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidującego dwie przesłanki, które muszą być spełnione kumulatywnie, by za nieruchomość mogło zostać wypłacone odszkodowanie. Z przepisu tego wynika, że odszkodowanie może zostać wypłacone, jeżeli nieruchomość przed datą wejścia w życie dekretu mogła być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, poprzedni właściciel bądź jego następcy prawni zostali pozbawieni faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku. W ocenie komisji prezydent miasta stołecznego Warszawy nie poczynił wystarczających ustaleń w zakresie wystąpienia drugiej przesłanki.
Komisja weryfikacyjna do spraw stołecznych reprywatyzacji wydała też 14 decyzji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Wydano je na rzecz osób zajmujących lokale przy ulicy Noakowskiego 16. Przyznana suma zadośćuczynienia wynosi 575 tysięcy złotych. Liczba przeprowadzonych aborcji, które dopuszcza polskie prawo, praktycznie nie zmienia się kolejny rok, wskazują obrońcy życia. W 2017 roku w szpitalach publicznych zabitych zostało 1057 nienarodzonych dzieci. Rok wcześniej życie straciło 1098 dzieci. Tak wynika ze sprawozdania z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, którą rząd skierował do Sejmu. Tak zwanej aborcji dokonuje się także w placówkach podległych MSWiA. To powoduje, że proceder jest jeszcze większy. Okazuje się, że w 2017 roku zabito 1061 dzieci. Ze sprawozdania rządu wynika, że aż 1035 nienarodzonych dzieci zginęło, ponieważ lekarze uznali, że są one chore. W 22 przypadkach ciąża zagrażała życiu kobiet. Nie powołano się na trzecią przesłankę. Media zauważają, że nastąpił nieznaczny spadek liczby dokonywanych tzw. aborcji. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina uważa jednak, że nie ma co fetować sukcesu. W ocenie działaczki Pro-Life program Za życiem, który wprowadzono jako substytut ustawy antyaborcyjnej, nie zmniejsza w zasadzie liczby zabijanych dzieci w łonach matek.
Ten program może być skuteczny mniej lub bardziej w obszarze jakby zabezpieczenia rodzin. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę życia, on się zupełnie nie sprawdza. My potrzebujemy prawnej ochrony życia, potrzebujemy ustawy, która mówi jasno, że nie zabija się dzieci, nie zabija się ich nawet wtedy, kiedy są niepełnosprawne.
W Sejmie leży obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj aborcję, który wykreśla z polskiego prawa tak zwaną przesłankę eugeniczną. Minął rok od pierwszego czytania projektu. Politycy PiSu zapewniali, że prace nad projektem ruszą. Okazuje się jednak, że nie ma do tego woli politycznej. Bierność polityków oznacza, że każdego dnia zabijanych jest troje dzieci. Od ponad roku w Trybunale Konstytucyjnym leży też wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą, tak zwanej przesłanki eugenicznej. Każdy z nas może przypomnieć sędziom o tej sprawie. Można to zrobić na stronie twojepetycje.pl. W szwajcarskim Davos trwa 49. Światowe Forum Ekonomiczne. To jedno z najważniejszych biznesowych spotkań na świecie. W obradach bierze udział prezydent Andrzej Duda. Polski prezydent zabrał głos w panelu dyskusyjnym dla biznesowych partnerów rodzimych firm z całego świata. W swoim wystąpieniu akcentował m.in., że miarą skuteczności polityków jest poziom innowacyjności gospodarek ich krajów. W Polsce, jak dodał, mamy potencjał, by tworzyć innowacje oraz otwartość, żeby z nich korzystać i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju.
Polska jest liderem w Europie pod względem rozwoju gospodarczego. W minionym roku wzrost naszego PKB osiągnął 5%. To wspaniały wynik zarówno na skalę europejską, jak i można powiedzieć na skalę światową. Dołączyliśmy również, z czego ogromnie się cieszymy, do grona gospodarek rozwiniętych. Mamy jednych z najlepiej wykształconych pracowników, którzy nie boją się podnosić swoich kompetencji i nie boją się, mogę śmiało powiedzieć, w zasadzie żadnych wyzwań. Polacy bardzo chętnie korzystają z możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii.
Prezydent otworzył też w Davos Dom Polski, powstały z inicjatywy PZU i Banku Pekao S.A. 49. Światowe Forum Ekonomiczne potrwa do piątku. W środę na obrady udaje się premier Mateusz Morawiecki. We wtorek rozpoczęły się w Panamie Światowe Dni Młodzieży. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca pielgrzymów z Polski. W spotkaniu przyświeca hasło: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Święto młodych zainaugurowała uroczysta Eucharystia. Przez najbliższe dni młodzież z całego świata będzie brała udział w katechezach, spotkaniach formacyjnych i koncertach. O szczegółach mówi obecny w Panamie ojciec Grzegorz Woś, redemptorysta, na co dzień posługujący w Radiu Maryja.
Będą katechezy w grupach językowych, przybyli pasterze z kraju, z których jest młodzież, przybyli również pasterze z Polski. Oni będą te katechezy głosili, to środa, czwartek i piątek. Przez cały czas trwać będzie również Festiwal Młodzieży, gdzie będą prezentowane różne kultury, będzie centrum powołaniowe.
W środę do uczestników Światowych Dni Młodzieży dołączy ojciec święty Franciszek. Na rozpoczęcie Święta Młodych do Panamy dotarł też Dar Młodzieży. Z uczestnikami wyprawy spotkał się minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Jak przypomniał, głównym celem rejsu jest właśnie Panama i spotkanie z papieżem Franciszkiem.
Ten rejs został zorganizowany z powodu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. I chcieliśmy uświetnić tą rocznicę właśnie rejsem dookoła świata. że głównym celem naszej podróży była Panama i spotkanie z papieżem podczas Światowych Dni Młodzieży. Jesteśmy tutaj dzielić się Polską.
Poszczególne punkty Światowych Dni Młodzieży w Panamie transmitować będzie Radio Maryja i Telewizja Trwam. To były wiadomości w Radiu Maryja.